siostra Maria Celeste Crosta Rosa. Po świątecznej refleksji nad wejściem odwiecznego Słowa Bożego w ludzką historię i nad zbawczą wartością czasu, powróćmy jeszcze do podjętego w minionym roku przedstawienia duchowości redemptorystowskiej. Składa się na nią nie tylko styl życia i apostolatu ojców redemptorystów, jaki wytyczył im święty Alfons Maria Liguori, ale także duchowość sióstr redemptorystek, jaką pozostawiła im założycielka, sługa Boża, siostra Maria Celeste Crosta Rosa. W tym miejscu pragnę bardzo serdecznie pozdrowić polskie siostry redemptorystki, które z entuzjazmem odpowiedziały na moją prośbę o materiały na temat swojej założycielki do dzisiejszego odcinka i przesłały mi taką obfitość tekstu, że na jego podstawie można byłoby przygotować osobny cykl na temat jej duchowości, nazywanej od jej nazwiska duchowością krostarosjańską. Z uwagi na bardzo rozległy obszar naszych zainteresowań w cyklu Ducin Altum, musimy jednak ograniczyć się do podania najważniejszych treści, co, jak mam nadzieję, wybaczą mi zarówno siostry redemptorystki, jak i słuchacze oraz widzowie. Ta niezwykła mistyczka XVIII wieku w Polsce jest prawie nieznana. Na szczęście obecnie, dzięki staraniom jej duchowych córek, które prawie od 10 lat mają swój klasztor w Bielsku Białej i 3 inne na Słowacji, w tym jedyny w zgromadzeniu klasztor obrządku grecko-katolickiego we Wranowie, pojawia się coraz więcej tłumaczeń jej biografii, a przede wszystkim ukazują się po polsku jej pisma duchowe. A ma to związek z dobiegającym końca jej procesem beatyfikacyjnym. W sumie matka założycielka pozostawiła 15 większych dzieł oraz 27 listów pisanych do różnych osób. Wśród dzieł na uwagę zasługuje jej autobiografia, w której szczegółowo opowiada nie tyle o własnym życiu, co raczej o niezwykłych łaskach i przeżyciach mistycznych, których Pan udzielił jej już od wczesnego dzieciństwa. Jest to nade wszystko doświadczenie Bożej miłości. To, czym żyła, znajduje odbicie w jednej z medytacji na drugi dzień Adwentu. Sługa Boża modli się. Najsłodsza miłości, daj mi Twoje boskie serce, abym Cię kochała i abym potrafiła odwdzięczyć się Tobie za bezgraniczną miłość. Spraw, Panie, aby moje życie stało się oddechem miłości do Ciebie, mój jedyny umiłowany, abym żyła tylko miłością. Spraw, aby cała moja dusza płonęła Twoją boską miłością, aby moim pokarmem była tylko Twoja miłość i bym umarła, spalając się z miłości, jak Ty umarłeś z miłości do mnie. Jak łatwo domyśleć się, w centrum duchowości pozostawionej swoim duchowym córkom siostra Maria Celeste Crosta Rosa stawia doświadczenie Bożej miłości, a co za tym idzie, mistycznie rozumianą identyfikację z Jezusem Chrystusem Odkupicielem. W myśl słynnego zdania świętego Pawła, apostoła, teraz już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus, każda siostra redemptorystka pragnie być żywą pamiątką tego, co Jezus Chrystus uczynił z miłości do człowieka. Oznacza to nieustanną medytację nad bezgraniczną miłością Boga do człowieka, która najmocniej jaśnieje w żłóbku, w w tajemnicy krzyża i w Eucharystii. W regułach pierwotnych założycielka poleciła siostrom: wyryjcie więc w waszym duchu jego życie. Naśladując go, upodobnijcie się naprawdę do niego i bądźcie na ziemi żywymi wizerunkami mojego umiłowanego Syna. Jedynie on jest waszą głową i waszym początkiem. Niedoścignionym wzorem odpowiadania miłością na miłość Boga jest dla matki założycielki Maria Dziewica. Dlatego poświęciła jej najwięcej medytacji i poleciła siostrom niejako wejść do nazaretańskiego domu i wpatrywać się w to, jak żyła Maryja na co dzień. Na takim oto fundamencie zbudowana jest duchowość krostarosjańska, która, choć jest głęboko kontemplatywna, to jest zarazem mocno zaangażowana w dzieło doprowadzenia wszystkich do poznania i uznania Chrystusa jako odkupiciela człowieka. Stąd duchowość klauzurowych sióstr redemptorystek jest ukierunkowana apostolsko. Można powiedzieć, że są one modlitewnym i duchowym zapleczem dzieł podejmowanych przez ojców redemptorystów. Doświadczenie miłości Chrystusa Odkupiciela ma być słońcem życia i pracy apostolskiej. Dlatego czasem mówi się o słonecznej duchowości redemptorystek, która stawia w centrum życia obecność Jezusa porównywanego przez założycielkę do słońca, które wszystko opromienia, daje wzrost, raduje i sprawia dojrzewanie owoców. Takim programem życia duchowego, wyrosłym na bazie osobistego doświadczenia siostry Marii Celesty Krostaroza, obecnie żyje w świecie około 600 zakonnic klauzurowych, w tym, jak wspomniałem, kilkanaście w Polsce i na Słowacji. Jakie zatem było życie tej służebnicy Bożej, skoro wyrosły z niego takie duchowe owoce? Uderzające jest to, jak bardzo jej życie splata się z życiem świętego Alfonsa Marii Liguoriego. Obydwoje urodzili się w Neapolu w tym samym 1696 roku. Matka Celeste jest jedynie o miesiąc młodsza od świętego Alfonsa. Nie tylko pochodzą z tych samych warstw społecznych, gdyż były to rodziny prawników i sędziów, ale mieszkali w tym samym centrum miasta. Bardzo więc możliwe, że chodzili tymi samymi ulicami i mogli nawet kiedyś wpaść na siebie. Bezpośrednio jednak poznali się dopiero po ponad 30 latach, kiedy święty Alfons był młodym księdzem, zaś nasza bohaterka dojrzałą zakonnicą, usiłującą pod wpływem przeżyć mistycznych założyć nowe zgromadzenie zakonne. Dorzućmy jeszcze jeden szczegół. Otóż obydwoje pochodzili z licznych rodzin. Siostra Maria Celeste Krostaroza była 10. spośród 12 dzieci Józefa Krostaroza, doktora prawa, i Pauli Battista Caldari. Na chrzcie świętym otrzymała 3 imiona – Giulia, Marcella i Santa. Jak sama pisze, była dzieckiem bardzo żywym, radosnym i dowcipnym, a przy tym bardzo wrażliwym i inteligentnym nad swój wiek. Służebnica Boża tak wspomina swoje dzieciństwo. Z zainteresowaniem słuchałam tego, czego uczyli nas rodzice, a co dotyczyło wiary chrześcijańskiej. Rodzina, w której wzrastałam, była bardzo pobożna. Z upodobaniem słuchałam opowieści o życiu świętych, którzy kochali Boga i obierałam ich sobie za orędowników. Od dziecka doznawała licznych łask mistycznych, zwłaszcza w związku z Eucharystią. I doznawała także towarzyszących temu cierpień duchowych ciemności. W wieku 22 lat razem ze swoją siostrą Urszulą wstąpiła do klasztoru karmelitanek w Marigliano pod Neapolem. Już jako nowicjuszka pełniła odpowiedzialne funkcje, m.in. zakrystianki, furtianki, a potem dwukrotnie mistrzyni nowicjatu. Niebawem do tego samego klasztoru wstąpiła druga jej siostra Giovanna. Wskutek zewnętrznych okoliczności klasztor został zamknięty, a trzy siostry Crostarosa zostały przyjęte do wizytek w mieście Scala. Ponownie odbyły nowicjat, a nasza bohaterka wtedy przyjęła imię Maria Celeste. Wiele cierpiała z powodu swojego życia mistycznego, zwłaszcza odnośnie do tworzenia nowego zgromadzenia zakonnego. Dopiero pozytywna ocena tych przeżyć przez rekolekcjonistę, jakim wtedy był właśnie święty Alfons Liguori, kapituła klasztoru w 1731 roku zatwierdziła nowy statut życia zakonnego. Ponieważ jednak siostry Crostarosa nie zgadzały się na zbyt daleko posuniętą ingerencję biskupa Tomasza Falcoi, zostały zmuszone do opuszczenia klasztoru w Scala. Po krótkim schronieniu u dominikanek w Pareti Maria Celeste założyła nową fundację w Rocca Piemonte w 1735 roku. Trzy lata później przeniosła ją do Foggi. W 1755 roku powstał kolejny klasztor w Deliceto. Wcześniej jednak, w 1750 roku, stolica apostolska zatwierdziła nowe zgromadzenie. Siostra Maria Celeste Crostarosa zmarła 14 września 1755 roku w Foggi. Należy zauważyć, że śmierć przyszła w święto podwyższenia Krzyża Świętego o godzinie 15, co w świetle współcześnie rozpowszechnionej duchowości miłosierdzia Bożego odczytalibyśmy jako szczególny znak Bożego wybrania. W ostatnim akordzie życia boski oblubieniec dał wyraz swojej nieskończonej miłości. Ona zaś, doświadczywszy od dziecka, jak bardzo realnie i namacalnie Bóg ją miłuje, pragnęła, aby wszyscy odkryli tę prawdę, którą w tych dniach głosi nam liturgia bożonarodzeniowa, że Bóg jest miłością.